Naszym rozmówcą jest teraz pan Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, który jest w Brukseli. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Panie ministrze, przywódca Agrounii, pan Michał Kołodziejczak, na łamach ogólnopolskich mediów, a raczej na falach ogólnopolskich mediów, zapowiedział pod koniec zeszłego tygodnia nie mniej, nie więcej, tylko chłopskie powstanie, to znaczy, jak zrozumieliśmy, blokady rolnicze na drogach we wszystkich województwach. Przy okazji też powiedział, czas weryfikacji urzędników odpowiedzialnych za pracę na rzecz rolnictwa minął, no i tutaj też negatywnie się wypowiedział na temat współpracy z panem ministrem. Czy pan jakoś chce skomentować tę sytuację?
Wie pan, polemika z głupotą niepotrzebnie ją nobilituje. To nie jest moje, ale tutaj bardzo pasuje. Ja trochę się martwię tym, że wielu rolników jest wkręcanych w działania niezwiązane z rolnictwem. Pan Kołodziejczak, a przeprowadziłem z nim kilka tur rozmów, nie tylko na autostradzie, ale również z dużym udziałem moich pracowników, dyrektorów departamentów, Głównego Inspektoratu Weterynarii. Nie ukrywa, że jemu nie o żadne rolnictwo chodzi, tylko projekt polityczny, który ma stworzyć organizację, jak to powiedział, mocniejszą niż partie polityczne. Pewnie może to robić. No, żyjemy w kraju demokratycznym, a ja jako człowiek Solidarności całe życie walczyłem, żeby ludzie mogli również swoje pomysły realizować, również i protestując. Ale część rolników przekonana, że walczy o rolnictwo, po prostu no, jest wkręcana w jakieś działania, za którymi do końca nie wiadomo, kto stoi. Jeżeli komuś scena polityczna w Polsce, nie wiem, symbolicznie od Biedronia do Ruchów Narodowych jest całe spektrum, nie pasuje, to może tworzyć nowe partie, no ale niech to powie, że o to mu chodzi. Zresztą próbowałem, odpowiadając również na różne oczekiwania, postulaty pana Kołodziejczaka, próbowałem rozmawiać na tematy szczegółowe, no taka jest moja rola. Rolnictwo to nie jest zbiór tez ogólnych, tylko to są bardzo, bardzo precyzyjne, konkretne decyzje, działania, obszary problemowe i niektóre decyzyjności są przesunięte na szczebel europejski, jest ich coraz więcej. I z jakąś taką przykrością patrzę na bardzo mizerną, mówiąc już bardzo delikatnie, wiedzę o rolnictwie tego pana, którego wszyscy teraz tytułują drugim Leperem. Ja Lepera znałem i Leper przynajmniej miał jakąś charyzmę, był człowiekiem rzeczywiście większego formatu, zatroskanym o Polskę. Tutaj no, nawet choćby prosta rzecz, no, pan Kołodziejczak bardzo dobitnie podkreśla swoją nienawiść do zwierząt. No to trudno zajmować się sprawami rolnymi, gdzie przecież rolnictwo to jest i produkcja roślinna, ale również zwierzęta. Trudno tłumaczyć społeczeństwu relacje rolników ze zwierzętami, a przecież też widzimy coraz większe niezadowolenie różnych organizacji, które w dobrym odruchu, w dobrych jakichś intencjach chciałyby większej troski o zwierzęta, nie rozumiejąc często też ich mechanizmów, jakie w gospodarstwach, w hodowli występują. A pan Kołodziejczak mówi, że nienawidzi zwierząt, że napawają go niechęcią, nie tylko zwierzęta gospodarskie, ale no, co z Bogu ducha winne psy czy koty. Nie ma żadnej wobec nich empatii i nigdy nimi się zajmować nie chce. Trudno choćby no, nawet tego typu rzeczy, pokazujące też może i charakter człowieka, jego poziom jakichś wewnętrznych napięć psychicznych, też poważnie traktować. No trudno, każdy może podejmować działania, chce pan ode mnie komentarze, więc taki komentarz. Każdy może walczyć o coś chce, tylko żeby był świadomy, o co walczy, a tutaj myślę, że wielu rolników zdenerwowanych sytuacją na niektórych rynkach, bo ja nigdy nie mówiłem, mimo że w przeciwieństwie do moich poprzedników żadnych hura propagandy nigdy nie uprawiałem, bo sam jestem rolnikiem. Łatwo nie jest, ale nie tylko w Polsce. Łatwo nie jest w całej Europie. Ja jestem w Brukseli, walczymy z Komisją Rolnictwa, Komisją Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa. Dyskutujemy dalej o budżecie rolnym na następną siedmiolatkę. Konsumenci, społeczeństwo europejskie chciałoby od rolników coraz więcej, już nie tylko żywność wysokiej jakości, ale wpływ na klimat, na sekwestrację dwutlenku węgla, na zrównoważony rozwój, na bioróżnorodność, na wodę, na wszystko, ale pieniędzy na rolnictwo w Europie jest coraz mniej. No więc jak to wszystko spiąć? Też tutaj będziemy dyskutowali nad tym, co dla mnie jest ważne, jak zastępować w Europie, w Polsce również, amerykańską soję modyfikowaną genetycznie, tym wszystkim produktami białkowymi, które można wytworzyć w Europie, również w naszym kraju. To są tematy, gdzie ja bym chciał głos rolników, w którym kierunku mam iść. Bardzo twardo domagać się pewnych działań w polskim rolnictwie. Problem drugiego filara, z jakich środków wspierać rozwój obszarów wiejskich, nie rolnictwo tylko i wyłącznie, ale rozwój obszarów wiejskich, jakość życia, infrastruktura wiejska. To są problemy, które są skomplikowane, bo są różne gry interesów, są grupy społeczne, które nie do końca widzą potrzebę pompowania pieniędzy, mówię to w dużym skrócie, w obszary wiejskie. W Europie jest przekonanie, że rolnictwo żyje się dobrze, że dopłaty, że inne wsparcia, które tylko dla tej grupy są zastrzeżone, że one w jakiś sposób to rolnictwo psują. To nie jest prawda, bo to jest raczej problem uzyskiwania suwerenności żywnościowej poprzez wsparcie. Szalenie ważne, żebyśmy byli przynajmniej w zakresie podstawowym bezpieczni. Tu są potrzebne głosy rolników, tu są potrzebne wsparcia dla swoich ministrów. No, tutaj ktoś chce budować, zresztą też nie do końca wiadomo, czy ich inspiracji, bo jakoś głębi intelektu nie dostrzegam u tego nowego lidera. Ktoś bardziej mi podpowiada, nie mnie to oceniać. Z pewnym smutkiem patrzę, że moi koledzy rolnicy, nie wiem zresztą ilu ich będzie, dają się tak łatwo wkręcać.
Panie ministrze, ale ponieważ nie chciałbym, żebyśmy jednak skupiali się tutaj na ocenie takich czy innych walorów osobistych.
Bardzo słusznie.
Czy pan widzi tam jednak jakiś powód do tych protestów? No bo niezależnie od tego, czy to jest akurat wina rządu, czy sytuacji obiektywnej na rynkach, czy jest tak, że są powody, dla których rolnicy mogliby się domagać jakichś zdecydowanych działań od
rządu? Panie redaktorze, tak, tylko że to jest jak pogoń za uciekającym króliczkiem. Za każdym razem słyszę inne postulaty. Zresztą one się już nie nazywają postulaty, bo organizatorzy mówią, że administracja wypowiedziała im posłuszeństwo. Oni są teraz tym, których już notabene ja, jak to młodzież mówi, jestem za mały pikuj, żeby rozmawiać. Teraz prezydent ma się wyspowiadać i wytłumaczyć, jak zamierza słuchać tych organizatorów. No, to już jest jakieś postawienie woza przed koniem. Natomiast w tych postulatach jest co chwilę co innego. Z jednej strony walka z afrykańskim pomorem, sprawa szalenie poważna. Dzisiaj też na Radzie Ministrów w Brukseli będziemy rozmawiać, bo to jest problem już ponad poszczególnymi krajami. Jest to problem europejski, a światowy. Jakie metody jeszcze wdrożyć? W Polsce nie ma nowych ognisk w gospodarstwach od 14 września, czyli to ta bioasekuracja zaczyna efekty przynosić. Jest problem odstrzału dzików i też tutaj środowiska rolnicze muszą być bardziej aktywne w argumentowaniu wobec społeczeństwa tej potrzeby. Przyznaliśmy dodatkowe 140 milionów w budżecie tegorocznym na zwalczanie afrykańskiego pomoru, no, chorób zakaźnych w szczerze, ale to też afrykańskiego pomoru to dotyczy. Ja analizuję zachowania poszczególnych lekarzy weterynarii, bo wydaje mi się, że były pewne błędy popełnione i tam, gdzie uznam, to nie ma żadnego zmiłuj się. To odwołuję tych lekarzy, wyciągam konsekwencje. Są naprawiane procedury, które były tworzone przez moich poprzedników. Też nie obciążam ani Sawickiego, ani Kalęby, ani już później po zmianie ministrów z PiS-u, bo wszyscy się dopiero tego ASF-u, mówiąc wprost, uczyli, nie do końca nie wiedział, jak z tym walczyć. W innych krajach było podobnie. Teraz zaczyna to przynosić efekty. Też bym oczekiwał, no proszę bardzo, wskazać, co jeszcze tutaj w tej materii zrobić. Przede wszystkim ci rolnicy, którzy są z terenów tą chorobą dotkniętych. Są problemy rynkowe, ale one wynikają ze złej konstrukcji tego łańcucha od pola do stołu. Przede wszystkim błędów lat 90., kiedy przetwórstwo rolno-spożywcze, a trochę później handel, ten wielkopowierzchniowy, który jest głównym kanałem sprzedaży żywności, zostały sprywatyzowane często w obce ręce i właściciele nie widzą żadnego związku z rolnikami, producentami surowca. Tak, to jest temat. Proszę bardzo, jak przekonać przetwórców, żeby nie sprowadzali mięsa z Belgii czy z Danii, czy żeby świń z Litwy, co zablokowałem, łamiąc prawo europejskie. Jak ich przekonać, żeby kupowali surowce od polskich rolników? To może czasami i jest potrzebny jakiś protest, może jest potrzebne wykrzyczenie chłopskich racji. To wydaje się być logiczne. Natomiast bliżej niesprecyzowane postulaty, bo źle się dzieje w rolnictwie, niech się prezydent, czy rząd, czy ktokolwiek weźmie do roboty, bo my partyzantkę będziemy zakładali, bo takie głosy padają, no to wie pan, już pomijając te personalne jakieś tam oceny, bo rzeczywiście ma pan rację, szkoda czasu na oceny personalne, to dezawuuje, tego typu stawianie spraw dezawuuje faktyczne problemy, które w rolnictwie występują. Gdzie jeszcze państwo może pomóc? Jakie działania podjąć legislacyjne? Przypomnę choćby to, że zresztą dziękuję waszemu radiu, bo wy też na to zawsze mocno zwracaliście uwagę. Wprowadziliśmy najlepsze w Europie możliwości sprzedaży przez rolników bezpośrednio. Rolniczy handel detaliczny. To są najlepsze rozwiązania. Rolnicy mogą sprzedawać bez zgód, zezwoleń, z kwotą wolną od podatku swoje produkty. To jest odpowiedź na potrzeby rolników, szczególnie tych mniejszych. To jest pytanie, jak rolnictwo ekologiczne rozwijać, jak zagospodarować konkretne nisze, jak wprowadzić rozpoznawalność żywności, a to wprowadzamy już od tego roku w poszczególnych grupach, będą flagi na produktach, żeby Polacy widzieli, z jakiego kraju co pochodzi. Ostatecznie konsument zadecyduje. Nie można go do niczego zmuszać, ale niech decyduje w sposób świadomy. Ja tych obszarów debaty widzę dużo, dlatego zaproponowałem i również to wiele organizacji bardzo dobrze przyjęło, zgłaszają się kolejne, żebyśmy taką narodową debatę na temat szczegółów, nie ogólnych jakichś tutaj założeń i konkluzji, tylko szczegółów przeprowadzili z udziałem środowisk rolniczych, ale również przetwórców, ale również konsumentów, żebyśmy ustalili, jak polskie rolnictwo ma odpowiadać oczekiwaniom polskich i europejskich konsumentów. Chcę podziękować, bo patronat nad tym, co roboczo jest nazywane okrągłym stołem, aż nazwa mi się nie podoba, bo niestety mnie się bardzo negatywnie z Magdalenką kojarzy, więc może jakąś inną nazwę tej debaty narodowej przyjmiemy. Będzie patronat prezydenta, będzie wsparcie ze strony innych resortów, bo przecież nie tylko minister rolnictwa decyduje o problemach obszarów wiejskich, a inne resorty często mają więcej do powiedzenia niż Ministerstwo Rolnictwa i organizacje chcą się w to zaangażować. No to co mówią organizatorzy dzisiejszego protestu? Wszystkie organizacje są B, wszystkie są niedobre, wszystkie są skorumpowane, kupione, zastraszone, nie reprezentują rolników. Teraz się objawiła nowa siła polityczna, która uzdrowi polskie rolnictwo, tylko gdzie tam wiedza, gdzie czyste intencje, ja ich nie widzę.
Panie ministrze, to tylko na zakończenie już ostatnie pytanie, skoro jest pan w tej chwili wśród polityków Unii Europejskiej, trwają, jak rozumiem, pewne polemiki europejsko-amerykańskie. Stany Zjednoczone dały do zrozumienia, jak czytam, że nie ustąpią Unii, by w planowanych rozmowach o handlu wykluczyć rolnictwo i chcą rozmów dotyczących również rolnictwa. Pani komisarz powiedziała w Waszyngtonie, że do spraw handlu, że rolnictwo nie będzie podlegać negocjacjom. Jakie jest tutaj nasze stanowisko?
My mamy też konkretne oczekiwania odnośnie otwarcia rynku amerykańskiego. To jest kwestia choćby polskich jabłek. One są w tym pakiecie negocjacji komisarzy na jednym z pierwszych miejsc. Tam jest również problem, może nie tak istotny, ale z naszego punktu widzenia wcale nie taki błahy problem dostępu tytoniu polskiego do rynku amerykańskiego. Jest problem wprowadzania na rynek europejski żywności z Północnej Ameryki, która jest inaczej konserwowana i nie dopuszcza, metody, które są w Europie, w Stanach są dopuszczalne. Ten obszar wymaga również dyskusji. To są trochę może i gry dyplomatyczne. Rolnictwo nie jest oderwaną jakąś dziedziną gospodarki. Jest elementem polityk państwa w Polsce. Zresztą ja się cieszę, bo to nie minister rolnictwa jest jedynym zarządzającym czy odpowiedzialnym. Jest to troska całego rządu i tutaj wsparcia, które rolnictwo uzyskuje choćby wielkie, największe w Europie, dużo większe niż bogatych Niemczech, wsparcie dla polskich rolników w zakresie pomocy suszowej, to była przecież decyzja rządu, nie moja. To była decyzja premiera Morawieckiego i innych resortów, przyznanie środków, które były w innych resortach, w rezerwach rządowych, nie tylko ministra rolnictwa. Więc tutaj również w Europie ministrowie rolnictwa prezentują stanowisko dość twarde. No my chcemy z Amerykanami rozmawiać również o tym ogromnym obszarze wymiany towarowej, jaką stanowi żywność i surowce rolnicze. Ameryka gra swoje, ale też musimy widzieć, że w naszych relacjach transatlantyckich są różne i gry, i różnego rodzaju interesy, ale naszym interesem, narodowym interesem jest również to, że ten najważniejszy dla bezpieczeństwa wolnego świata kraj też jest nam potrzebny.
Bardzo serdecznie dziękuję. Prosto z Brukseli dla Poranka Wnet Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.
Reklama.
Czy wiesz, że słuch, wzrok i dotyk to zmysły, które chronią twoje dziecko? Navita Rehabilitacja wspomaga i konsultuje dzieci i dorosłych w przypadku dysfunkcji neurologicznych, ortopedycznych, logopedycznych oraz trudności szkolnych. Wykorzystujemy 30 różnych metod z zakresu fizjoterapii, neurorehabilitacji oraz integracji sensorycznej. Jako nieliczni w Polsce prowadzimy terapię metodą TDCS przez czaszkową stymulację prądem, która z powodzeniem jest stosowana w wielu krajach Europy jako metoda wspomagająca funkcjonowanie mózgu. Wskazania do terapii to m.in. depresja, trudności w nauce, zaburzenia mowy i pamięci, ADHD, Alzheimer, autyzm. Navita Rehabilitacja Toruń.
Po reklamie.
www.net.fm.
Godzina 8.34, taka wiadomość pojawiła się w mediach. Były rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej Bartłomiej M. już teraz cytują. Nazywają tego pana media, nie wiem czy ja mogę powiedzieć jak się nazywa, ale przecież wszyscy słuchacze wiedzą. Funkcjonariusze CBA zatrzymali 6 osób w śledztwie dotyczącym doprowadzenia polskiej grupy zbrojeniowej SA do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej. Wśród zatrzymanych jest m.in. Bartłomiej M., były szef gabinetu politycznego resortu obrony narodowej w czasach, kiedy ministrem był pan Antoni Macierewicz. Spróbujemy się po godzinie 9 dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, a teraz jest godzina 8.35, po godzinie 8.30 to jest taki moment, kiedy zwykle w Radiu Wnet opowiadamy o różnych rzeczach, które dzieją się na świecie. Dzisiaj przed porankiem było nasze studio Bejrut i trochę do tych spraw bliskowschodnich teraz wrócimy. W naszym studiu jest Paweł Rakowski, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Który ostatnich kilka miesięcy spędził w Libanie, obserwował i uczył się obserwowania tej bliskowschodniej skomplikowanej mozaiki, a dzisiaj porozmawiamy o takim czymś, co jest chyba kluczowe i czego się nie docenia tutaj patrząc z punktu widzenia przede wszystkim wielkich mocarstw, mianowicie o relacjach między Iranem a Arabią Saudyjską.
Tak, to są relacje burzliwe, długotrwałe i przynoszące wiele emocji obserwatorom i ludziom żyjącym w regionie. Znaczy, oba państwa właściwie są skazane na siebie. Oba państwa muszą funkcjonować po drugiej stronie Zatoki Perskiej bądź Arabskiej. To wszystko zależy od nazewnictwa geograficznego. Oba państwa reprezentują zupełnie odmienne poglądy. Oba państwa reprezentują zupełnie odmienną wizję islamu. Tak? Czyli z jednej strony mamy wahabizm, czyli mocny radykalizm sunnicki. Z drugiej strony mamy szyizm w interpretacji Ayatollaha Khomeini, niego, który też jest pewnego rodzaju, ma swoją specyfikę. Punkt kolizyjny w chwili obecnej na Bliskim Wschodzie znajduje się w Syrii, ale też oczywiście on może się przenieść w każdym momencie na inne obszary. Widzimy też, co się dzieje w Jemenie. W sumie od 5 lat niemalże wojna trwa, której końca nie widać.
Wojna, dodajmy, niesłychanie krwawa. Taka wojna krwawa, jadka na oczach świata.
Jadka na oczach świata i który tak właściwie nie za bardzo wiadomo, co, jak, dlaczego, po co, a w jaki sposób to wszystko się odbywa. Niestety media nie informują za często o wydarzeniach, które tam mają miejsce, a to jest bardzo ważne. No i oczywiście tutaj wspomniałem o Syrii, albowiem wielu z nas interesuje to, co się w Syrii dzieje, z tego względu, że coraz bardziej dotyka to naszej rzeczywistości, a Syria jest, nazwijmy to, niezbędna na, zarówno dla Iranu, jak i też dla Arabii Saudyjskiej, dla jakiegoś swojego porządku, swojego ładu i swojego uporządkowania spraw politycznych.
Ale poczekaj, bo czy ten konflikt to jest przede wszystkim jednak konflikt dwóch mocarstw, które walczą o wpływy, czy tutaj tak naprawdę to jest konflikt tych dwóch odłamów islamu? Czy tutaj pierwotny jest ten, że to są szyici, czy to znaczy, sunnici, wahabiccy, czy to bez względu na religię oni by i tak walczyli o wpływy?
Kilka zdań można, mogę powiedzieć, i się cofnąć w mrokach dziejowych. Mianowicie, oczywiście tutaj pozostaje kwestia taka, że Persowie nie za bardzo darzą sympatii Arabów i Arabowie Persów. I to ma oczywiście związek z podbojem arabskim, który nastąpił w VII wieku. Pamiętajmy o tym, że to Pers zabił kalifa Omara i Abulula, i to było święto państwowe przez bodajże 1350 lat. Dopiero Ayatollah Khomeini zlikwidował. I generalnie te relacje były, można powiedzieć, że sinusoidalne, to znaczy oczywiście szyici nigdy nie zapomną tego, że wahabici w 1801 roku zrujnowali Karbalę i najechali na Nadżaf, czyli na święte miasta w Iraku. No ale jeżeli popatrzymy na to, co się działo w wieku XX, czyli mniej więcej bardzo, bardzo dobre relacje pomiędzy domem Saudów i tronem Pahlawich, wskazuje to, że akurat te relacje mogły być kiedyś wyglądać przynajmniej na poziomie sąsiedzkim w miarę poprawnie. No, pamiętajmy też o tym, że generalnie jeśli chodzi o ekstremistów sunnickich, to oni nie mają ambicji nawracać szyitów. Oni mają ambicje generalnie szyitów zlikwidować fizycznie i to akurat się generalnie dokonuje w trakcie wojny w Syrii czy w Iraku. ISIS nie proponowało ludności szyickiej konwersji na sunnizm. I tutaj można powiedzieć, że z drugiej strony też Iran, rewolucja Ayatollaha Khomeiniego nie była przeprowadzona w imieniu szyizmu, tylko w imieniu islamu. Tylko że świat arabski tak właściwie odrzucił propozycję Ayatollaha. I tak właściwie rewolucja islamska proponowana przez Iran przyjęła się tylko i wyłącznie w Libanie, ale to u ludności szyickiej, która generalnie w XVI wieku zislamizowała na nowo, można powiedzieć, Iran i stąd się wziął cały szyicki Iran.
A z punktu widzenia europejskiego, z punktu widzenia marzenia europejskich intelektualistów, żeby z tym islamem jednak jakoś się dogadać, to która wersja jest tutaj bardziej perspektywiczna?
Pan redaktor zadaje takie pytanie, na które nie ma odpowiedzi, ponieważ to nie można porównać do meczu piłkarskiego, jak i też do jakichś zawodów sportowych. No wiadomo, cały ten podział jest oczywiście istotny, ale on jest pewnego rodzaju rzeczą wtórną, tak? Jeszcze można przeszukać czeluście internetowe, żeby znaleźć bardzo poważne publikacje i bardzo poważne materiały. Jeszcze sprzed 15 lat i to w redakcji światowych o szanowanej reputacji, które tak właściwie nie dostrzegał w ogóle żadnego podziału i na przykład stawiał Hezbollah obok Al-Kaidy, tak? Dzisiaj wiemy, że oba te ugrupowania się nienawidzą i ze sobą zażarcie wojują, tak więc na pana redaktora pytanie tak właściwie no nie ma odpowiedzi. Należy żyć i przede wszystkim mieć pewnego rodzaju świadomość i wiedzę i jak to wykorzystać, to już mądrzy powinni wiedzieć.
To skoro nie ma odpowiedzi na pytanie ogólne, to poproszę w takim razie odpowiedź na pytanie szczegółowe, jakieś ostatnie, takie najważniejsze wydarzenia, jeśli chodzi
ostatnie,
o to.
Ostatnie niezwykłe wydarzenia, czym żyją media blisko wschodnie, to przede wszystkim wymiana ognia pomiędzy Iranem i Izraelem na terytorium syryjskim. Jest to niezwykle istotne z tego względu, że Izrael zbombardował irańskie domniemane bazy, które znajdowały się poza obrębem, czy bliżej niż 40 kilometrów od granicy. Iran usiłował odpowiedzieć tak właściwie swoją rakietą, która została strącona przez system Iron Dome, co jest niezwykle istotne w całej tej sytuacji. Mianowicie media donoszą, że celem izraelskiego nalotu mógł być Qasem Soleimani, czyli przywódca irańskich gwardii republikańskiej, paramilitarnego ramienia reżimu ajatollahów. Mógł być celem, ale też oczywiście są też komentarze, że to mogła być zbieżność. No ale tutaj ciężko, skutki zamachu na Qasema Soleimaniego mogły być po prostu nie do przewidzenia, albowiem jest to człowiek, który jeśli nie rządzi, to na pewno ma wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o wiele spraw w takich miastach jak Bagdad, Damaszek, Bejrut czy Jemen. Wedle potwierdzonych informacji Rosjanie ostrzegli delegację irańską i tym samym sposobem uniknięto dość groźnego nieporozumienia, jakim mogłoby być śmierć irańskiego generała.
I to możemy chyba na zakończenie też zapowiedzieć, że powstaje przewodnik dla tych, którzy do Libanu chcą się udać z pielgrzymką.
Tak, powstaje przewodnik, mam nadzieję, że za miesiąc albo półtorej będzie premiera, przewodnik po Libanie, tylko to będzie ciut co innego. Mianowicie nie będziemy tam zamieszczali informacji powszechnie znanych i powszechnie łatwo dostępnych w sieci. Tam będzie wiele różnych takich ciekawostek, o których między innymi wspominałem. Oczywiście w kontekście libańskim, tak, żeby chętny, czy też turysta albo pielgrzym, kto chce się wybrać do tego kraju, albo już będzie na miejscu, się dowiedział kilku ciekawych rzeczy i lepiej zrozumiał oglądaną, czy zainteresowaną rzeczywistość.
Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Rakowski był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo.